Przewodnik po ścieżce edukacyjnej Suchary. Przewodnik po ścieżce przyrodniczej Suchary napisaliśmy z myślą o tych, którzy pragną bliżej poznać przyrodę Wigielskiego Parku Narodowego, a w szczególności zapoznać się ze specyficznymi dla terenu parku jeziorami, lasami, torfowiskami oraz charakterystycznymi dla tych środowisk gatunkami roślin i zwierząt. Ścieżka przyrodnicza Suchary przebiega w pobliżu miejscowości Krzywe, położonej na trasie Suwałki Sejny. Bliskość przystanków autobusowych MZK linia nr 2 i PKS Krzywe II sprawia, że dojazd nie stanowi większego problemu, a dojście do początku ścieżki zajmuje nie więcej niż 15 minut. Wyruszając zielonym szlakiem turystycznym od przystanku autobusowego w Krzewem po lewej stronie widzisz siedzibę dyrekcji Wigielskiego Parku Narodowego, w której można zwiedzić niewielką wystawę przyrodniczą. Wystawa czynna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Prezentuje ona m.in. kolekcję wybranych gatunków zwierząt występujących w Wigielskim Parku Narodowym, to jest owadów, ryb, ptaków i ssaków. W przedsionku dyrekcji parku warto zobaczyć dioramę ukazującą bobry i przekrój ich żremia. W siedzibie Wigielskiego Parku Narodowego oraz w punkcie informacyjnym przy parkingu, w sezonie, są w sprzedaży mapy, foldery, książki i inne wydawnictwa, które mogą poszerzyć Twoją wiedzę o Parku Narodowym i regionie. Idąc w kierunku początku ścieżki warto także zwiedzić wystawę etnograficzną urządzoną w dawnym budynku gospodarczym Leśnictwa Krzywe, około 150 metrów od siedziby dyrekcji parku. Plan konkursu Ocalić od zapomnienia. Na wystawie zgromadzono różnorodne przedmioty, m.in. meble, sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia i inne przedmioty używane dawniej w gospodarstwach wiejskich na Suwalszczyźnie. Na przejściu ścieżki Suchary, jeśli chcesz dokładniej zapoznać się z przyrodą tej części parku, przeczytać tablice informacyjne, posłuchać śpiewu ptaków, poszukać śladów zwierząt lub spróbować podejrzeć bobry, potrzebujesz około 3 godzin. Jeśli czasu masz mniej lub do odjazdu z Krzywego pozostało Ci jeszcze około godziny, proponujemy zwiedzenie ścieżki edukacyjnej Las wyznaczonej w bezpośrednim sąsiedztwie dyrekcji parku. Przewodnik po tej krótkiej, lecz bardzo interesującej ścieżce jest do nabycia w punktach sprzedaży wydawnictw parku. Trasy ścieżek zostały oznakowane. Poruszając się w terenie zwracaj uwagę na wymalowane na drzewach, kamieniach lub słupkach znaki ścieżki. Białe kwadraty z ukośnym, zielonym pasem. Część trasy oznakowana została dodatkowo poręczami, które doprowadzą Cię do kolejnego przystanku lub wskażą dalszą drogę. Nie zbaczaj z wyznaczonej trasy, pozwoli to na zachowanie przyrody w jak najlepszym stanie. Droga dojścia do początku ścieżki oraz powrotu do Krzywego pokrywa się z fragmentami zielonego i żółtego szlaku turystycznego. W miejscach zasługujących na szczególną uwagę wyznaczono przystanki z tablicami informacyjnymi. Na ścieżce Suchar znajduje się 7 przystanków. Pierwszy Suchar II, drugi Suchar III, trzeci Zgryzy Bobrowe, czwarty poznajemy drzewa i krzewy, piąty podglądamy bobry, szósty grunt i siódmy Jezioro Czarne. Na trasie ścieżki wybudowano kładkę przez torfowisko przy Sucharze III, zadaszone miejsce odpoczynku przy przystanku IV oraz wieżę widokową do obserwacji bobrów i ptaków wodnych przy Sucharze IV. Zanim wyruszysz na zwiedzanie ścieżki, wiedz, że ścieżkę można zwiedzać przez cały rok, od wschodu do zachodu słońca, zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich turystów. Kartę wstępu do Wigielskiego Parku Narodowego możesz wykupić w Centrum Informacji Turystycznej w Dyrekcji Parku, w sezonie, w godzinach popołudniowych. Karty dostępne są w punkcie informacyjnym przy parkingu, najwięcej zaobserwujesz jeśli będziesz się zachowywał cicho i spokojnie. Zespoły roślin, grzybów i zwierząt przy trasie ścieżki pozostaną bogate i interesujące tylko wtedy, gdy niczego nie zniszczysz. Poruszaj się zatem wyłącznie wyznaczoną trasą. Nie zrywaj roślin, nie płosz i nie zabijaj zwierząt. Najprzyjemniej będziesz się czuł w czystym lesie. Śmieci zabierz ze sobą lub wyrzuć do koszy umieszczonych na trasie. Jeśli chcesz, aby na ścieżce towarzyszył Ci przewodnik, skontaktuj się, najlepiej kilka dni wcześniej, z dyrekcją Wigielskiego Parku Narodowego, adres, Krzywe 82, 16400 Suwałki, telefon 566 63 22. Zapraszamy. Przystanek pierwszy Suchar drugi. Po przejściu około 600 metrów zielonym szlakiem turystycznym od Krzywego w stronę Małej Huty, po wejściu do lasu napotykamy pierwsze znaki ścieżki Suchary. Z głównej drogi trasa skręca w prawo, w mniejszą drogę leśną, którą po kilkudziesięciu metrach docieramy do Suchara drugiego małego, lecz stosunkowo głębokiego jeziora o powierzchni 2,6 hektara i głębokości maksymalnej 9,5 metra, otoczonego ze wszystkich stron lasem. Barwa wody w tym zbiorniku wydaje się wyjątkowo ciemna, prawie czarna, odmienna niż w wielu innych jeziorach. O faktycznym zabarwieniu wody w jeziorze możemy przekonać się dopiero stanąwszy nad samym brzegiem zbiornika. Dzięki nieznacznej w tym miejscu głębokości widać, że wody Suchara drugiego mają w rzeczywistości barwę żółtawą, a po wiosennych i jesiennych deszczach brunatną, o niewielkiej przezroczystości. Przyczyną takiego zabarwienia wody jest wysoka koncentracja rozpuszczonych bądź zawieszonych w niej kwasów humusowych substancji organicznych powstających m.in. przy rozkładzie ściółki, to jest igliwia, liści, gałązek i innych szczątków roślinnych, i spłukiwanych do zbiornika z otaczających go lasów. Dopływ dużej ilości kwasów humusowych do jeziora powoduje zarówno zabarwienie wody, jak i jej naturalne zakwaszenie. Związki humusowe gromadzące się w wodzie wchodzą w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami chemicznymi niezbędnymi do życia roślin i zwierząt, wiążąc je i usuwając z toni wodnej. Dlatego też jeziora tego typu charakteryzują się niską żyznością i produktywnością. Bardzo niska zawartość wapnia jest przyczyną braku występowania mięczaków, dla których wapń jest niezbędnym składnikiem do budowy muszli. Docierające do jeziora substancje organiczne ulegają bardzo wolnemu rozkładowi i wraz z materią wytworzoną w obrębie zbiornika tworzą na dnie osady typu deogalaretowatej konsystencji, silnie uwodnione, uniemożliwiające osiedlanie się roślin szuwarowych. Zbiorniki tego typu nazywamy jeziorami polihumusowymi lub dystroficznymi. Na Suwalszczyźnie noszą one lokalną nazwę Suchary. W Wigierskim Parku Narodowym jest ich 17. Przy czym większość z nich występuje w lasach na północ i wschód od jeziora Wigry. Podobnie, jak wszystkie jeziora tego obszaru, również Suchar II powstał w wyniku działania lądolodu, który ustępując ukształtował ostatecznie około 12 tysięcy lat temu krajobraz Suwalszczyzny. W zagłębieniach powstałych w wyniku żłobienia gruntu przez lód i wody wypływające z czoła lub szczelin lodowca, a także w wyniku wytapiania się oderwanych brył tak zwanego martwego lodu, powstało wiele zbiorników wodnych o różnej wielkości i kształcie. Na ich dalsze losy wpływały dwa zasadnicze czynniki: stopień izolacji zbiornika, czyli obecność lub brak przepływu powierzchniowego i podziemnego, łączność z innymi jeziorami oraz charakter zlewni bezpośredniej jeziora, to jest struktura i skład chemiczny gleb, szata roślinna, a w ostatnim okresie sposób użytkowania gruntów zlewni jeziora przez człowieka. Większość, a być może nawet wszystkie jeziora polihumusowe, występujące obecnie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, powstały w niewielkich, izolowanych zagłębieniach terenu i zapewne od samego początku funkcjonowały jako niezależne ekosystemy wodne. Ze względu na brak dopływów i odpływów, a więc brak wymiany wody i transportu niektórych pierwiastków, na przykład wapnia, oraz spłukiwanie dużych ilości substancji humusowych z zalesionych zlewni, jeziora te w krótkim czasie nabrały cech zbiorników polihumusowych. W kwaśnych, ubogich w sole mineralne wodach Sucharów występują specyficzne zespoły roślin i zwierząt, najlepiej przystosowanych do tego typu warunków lub wykazujących duże możliwości adaptacyjne. Zwróćmy uwagę na charakterystyczny dla Sucharów zespół roślinności torfowiskowej, tworzącej przy części brzegów kożuch narastający od strony lądu na powierzchnię zbiornika. Kożuch ten, nazywany szarem torfowcowym lub płem, utworzony jest przez wiele roślin charakterystycznych dla ubogich lub średnio zasobnych w substancje pokarmowe torfowisk, tak zwany torfowisk wysokich lub przejściowych. Zasadniczą masę pła stanowią mchy torfowce Sphagnum spulca. Ogromna liczba splątanych ze sobą pojedynczych roślin, stale rosnących ku górze i obumierających w swoich dolnych fragmentach, tworzy silnie uwodnioną, gąbczastą masę. Jedynie jej wierzchnia, wynurzona część, utworzona także przez inne rośliny bagienne, widoczna jest w postaci pływającej nad rzadkimi osadami dennymi kożucha. Im bliżej otwartych wód jeziora, tym cieńsza jest warstwa pła. Typowo wykształcone płotorfowcowe można podzielić na cztery strefy, charakteryzujące się odmiennym składem roślinności. Przy krawędzi pła znajduje się bardzo wąski pas inicjalny, z dominującą tłużycą bagienną Carex limosa. Bezpośrednio za pasem inicjalnym najczęściej spotyka się pas tak zwany torfowiska przygiełkowego, z dominującą przygiełką białą Orchenhospora alba. Dalej w kierunku lądu występuje pas mszaru z dominującymi mchami torfowcami i nielicznymi gatunkami roślin naczyniowych, charakterystycznych dla torfowisk przejściowych i wysokich. Ostatnią strefę stanowi bór bagienny. Strefowy układ roślinności w strefie brzegowej sucharów nie zawsze odpowiada powyższemu schematowi. Bardzo często brakuje którejś ze stref, bądź pojawiają się inne, co jest uwarunkowane takimi czynnikami, jak skład chemiczny i zakwaszenie wody, kształt misy jeziornej, kąt nachylenia brzegu, charakter zlewni jeziora. Dlatego też możemy spotkać dodatkowo lub zamiast którejś ze stref, pas roślinności o liściach pływających, z grążylem żółtym Nubha luteum i grzybieniami białymi Nubha alba, szczególnie w sucharach słabiej zakwaszonych, o łagodnym spadku dna i niewielkiej głębokości. Suchary otaczać może pas torfowiska leśnego z luźnym drzewostanem sosnowym lub pas brzeziny bagiennej z rzadkim drzewostanem budowanym przez brzozę omszoną Betula pubescens. Z biegiem lat grubość mszaru wzrasta, a różnorodność tworzących go roślin zwiększa się. W większości sucharów mszar torfowcowy wykształca się wokół całego jeziora, opasując lustro wody zwartym pierścieniem. Ciągłe narastanie pła torfowcowego doprowadza w konsekwencji do zamknięcia się pokrywy roślinnej nad lustrem wody. Jest to kres życia jeziora, na miejscu którego rozwija się torfowisko, stopniowo kolonizowane przez roślinność typowo lądową, głównie brzozę brodawkowatą i sosnę. Proces zarastania jezior polihumusowych jest powolny, ale w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat wiele jezior tego typu uległo na terenie Wigierskiego Parku Narodowego całkowitemu zlądowieniu. Ich pozostałością są fragmenty wilgotnych borów bagiennych, rozwijających się na grubych pokładach torfów. W przypadku suchara drugiego zastanawia z pewnością brak ciągłości występowania pierścienia roślinności bagiennej otaczającego lustro wody oraz odmienny od przedstawionego na schemacie wygląd pła w zachodniej części zbiornika. Na rozwój, czyli sukcesję tego jeziora silnie wpłynęła dotychczasowa działalność człowieka, między innymi wydeptywanie brzegów, budowa pomostów, zaśmiecanie i zanieczyszczanie wody, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu żyzności zbiornika, czyli jego trofii, zmiany składu zespołów roślinnych i zwierzęcych oraz zakłócenia naturalnej sukcesji jeziora. Skutkiem eutrofizacji jeziora, czyli wzrostu żyzności, jest między innymi pojawienie się na jego obrzeżu roślin, charakterystycznych dla żyznych torfowisk, tak zwanych torfowisk niskich. Na przykład niektórych tużyc, pałki szerokolistnej typ halatifolia, czy trzciny pospolitej Phragmites australis. Najwyraźniejsze przekształcenie środowiska widoczne jest od strony drogi. Zamiast torfowcowego pła występuje tu szuwar trzcinowy, charakterystyczny dla jezior eutroficznych, z tużycami, bobrkiem trójlistkowym Meneandes trifoliata, czermienią błotną Celtha palustris, oraz kępowo rozmieszczone inne rośliny, związane z żyznymi siedliskami, tużyca zaostrzona Carex gracilis, manna jadalna Glyceria fuitans, narecznica błotna Dreopteris delepteris, czale jadowite Cicuta virosa, citros pierzchły Juncus affusus, trzęślica modra Molinia coerulea, i uczepu wisły Bidens cernuus. Przemierzając trasę ścieżki przyrodniczej usłyszeć można, a często i zaobserwować, obecność rodziny kruków, która już od kilku lat gniazduje w pobliżu suchara drugiego. Kruk Cervus corax jest gatunkiem chronionym i do niedawna jeszcze niezbyt licznym w Polsce. Okres lęgowy zaczyna się u tych ptaków wcześniej niż u większości innych gatunków, już w marcu. W okresie wiosennym jezioro to jest często odwiedzane przez różne gatunki ptaków wodnych, odbywających tu swoje zaloty. Samiec kaczki krzyżówki Anas platyrhynchos jest znacznie barwniej upierzony niż samica tego gatunku. Jest to zjawisko typowe u ptaków. Widoczne również u ogorzałki Aedhe amarilla, której samiec odznacza się pięknymi barwami czarno-zielono-biało-brązowymi, podczas gdy pióra samicy są brązowo-szare. Obserwując powierzchnię płatorfowcowego możemy dostrzec na niej wiele drobnych zwierząt. W różnych kierunkach przemierzają ją mali myśliwi mrówki, pająki oraz podobne do nich kosarze. Bliżej brzegu szybkie drapieżne chrząszcze z rodziny biegaczowatych Carabidae, uganiają się w poszukiwaniu zdobyczy. Cała ta rozbiegana menażeria stanowi równocześnie smakowity kąsek dla większych drapieżców ropuch, żab, jaszczurek i węży. Z płazów najczęściej możemy tu spotkać żabę trawną Rana temporaria, oraz ropuchę szarą Bufo Bufo, trochę rzadziej żabę moczarową Rana arvalis, i żabę jeziorkową Rana lessonae. Ich postacie larwalne kijanki występują wiosną w dużych ilościach w strefie przybrzeżnej jeziora. Mniej więcej w tym samym czasie odnaleźć możemy liczne drapieżne larwy warzyk, wędrujące po dnie zbiornika w poszukiwaniu pożywienia. Po przeobrażeniu, które odbywa się na otaczającej jezioro roślinności, często znaleźć można puste w środku chitynowe wylinki larw. Dorosłe, uskrzydlone ważki prowadzą lądowy tryb życia, powracając do wody jedynie w celu złożenia jaj. Pięknymi, rzucającymi się w oczy przedstawicielami tej grupy owadów są świtezianki Calopteryx, o intensywnie zielonych lub niebieskich skrzydłach oraz wyróżniające się sporymi rozmiarami żagnice aeschna. Wokół suchara, w miejscach suchych i ciepłych, zakłada w ziemi gniazda trzmiel tajgowy Bombus ionellus. Jest to rzadki w Polsce gatunek trzmiela, znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych. Trzmiel tajgowy tworzy niewielkie rodziny, liczące do 30 osobników. Pokarm, w postaci nektaru i pyłku kwiatowego, zbiera między innymi na wrzosach, modrzewnicy, żurawinie i borówkach. Przystanek drugi, suchar trzeci. Opuszczamy przystanek pierwszy i idziemy dalej drogą leśną. Po wejściu w las zwróćmy uwagę na występujące w nim gatunki roślin. Z drzew dominującymi zarówno pod względem wielkości, jak i liczebności, są świerk Picea excelsa i sosna Pinus sylvestris. W mniejszych ilościach występuje również dąb przypułkowy Quercus robur oraz, znacznie rzadziej, Lipa tilia cordata. Drzewostan sosnowy jest słabo zróżnicowany wiekowo, ponieważ został on posadzony przez człowieka na uprzednich zrębach zupełnych. W odróżnieniu od niego drzewostan świerkowy odnawiał się samoistnie, bez ingerencji człowieka, dlatego występuje tu we wszystkich klasach wieku, od siewek po w pełni wyrośnięte drzewa. Warstwa podszytu, zwana też warstwą krzewów, jest dość bujnie rozwinięta. Dominuje w niej leszczyna Corylus avellana oraz wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum. Duży jest również udział trzmieliny brodawkowatej Evonymus verrucosa i kruszyny Frangula alnus, gdzieniegdzie występuje też porzeczka alpejska Ribes alpinum. W bogatej w gatunki warstwie runa spotykamy liczne mszaki krótkoż brachydacium, widłoząb dicranum, płonnik politrychum, paprocie głównie narecznica samcza Dryopteryx felix mass i wietlica samicza Atchyrium felix femina, i rośliny zielne przylaszczka Hepatica nobilis, szczawik zajęczy Oxalis acetosella i groszek wiosenny Latchyrus vernus. W terminologii botanicznej las tego typu otrzymał nazwę leszczynowo-świerkowego lasu mieszanego Corylopiceetum. Przemierzając dotychczasowy odcinek ścieżki przyrodniczej, zauważyliście zapewne, że jej trasa raz pnie się w górę, innym razem opada w dół. Takie ukształtowanie terenu, z licznymi wzniesieniami i obniżeniami, jest typowe dla północnego obszaru Wigierskiego Parku Narodowego. Zawdzięczamy to działalności lodowca. Na terenie parku odnaleźć można większość form polodowcowych, moreny denne i czołowe, ozy, kemy oraz rynny. Utwory te zbudowane są ze żwirów, piasków i kamieni oraz gliny zwałowej. Na takich glebach znaczną część lasów stanowią właśnie leszczynowo-świerkowe lasy mieszane. Odmienne warunki siedliskowe kształtują się w zagłębieniach terenu, gdzie mogą powstawać inne ciekawe typy zbiorowisk roślinnych, jak na przykład bór świerkowy torfowcowy z Pchagnogirgens ochnilpiceetum, zwany także świerczyną na torfie. Właśnie do takiego fragmentu lasu doprowadza nas ścieżka po przejściu około 300 metrów od przystanku i w tym miejscu opuszczamy drogę leśną, to jest szlak zielony, i skręcamy w lewo, wzdłuż drewnianej poręczy. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne runo tego fragmentu lasu z dużym udziałem mchów i widłaków. Posuwając się wzdłuż oznakowanej ścieżki, mając drewnianą poręcz po prawej stronie, docieramy do suchara trzeciego. Jest to niewielkie jezioro, którego powierzchnia lustra wody wynosi zaledwie 33 hektara o głębokości maksymalnej około 4 metrów. W przeciwieństwie do suchara drugiego to jezioro nie zostało przekształcone przez człowieka i do dziś zachowało naturalny charakter. Pło torfowcowe opasuje zwartym pierścieniem całe jezioro. Zbliżając się do jeziora z łatwością można dojrzeć na przeciwległym brzegu żeremie bobrów Castor Fiber. Zwróć uwagę na jego budowę. Żeremie, będące schronieniem dla rodziny bobrów, przypomina z daleka stos gałęzi. Jego boczne ściany są uszczelnione ziemią i błotem. Jedynie w szczytowej części żeremia, nad komorą mieszkalną, gałęzie ułożone są luźniej, tworząc komin wentylacyjny. Komora mieszkalna, która znajduje się powyżej lustra wody, jest niekiedy zróżnicowana na dwa poziomy: niższy, stanowiący jadalnię, i wyższy, wysłany wiórami, będący sypialnią bobrów. Do wnętrza żeremia prowadzi kilka wypełnionych wodą korytarzy. Taka budowa żeremia zapewnia bobrom ochronę przed drapieżnikami, co jest szczególnie istotne w okresie wychowywania młodych oraz korzystne warunki termiczne i wilgotnościowe. O samych bobrach, ich biologii i ekologii, dowiesz się znacznie więcej na następnych przystankach. Wchodzimy na drewnianą kładkę. Uwaga, prosimy o nieschodzenie z kładki na torfowisko. Wszystkie występujące tu gatunki roślin są niezwykle wrażliwe na wydeptywanie, a niektóre wręcz zagrożone wyginięciem. Ponadto, ze względu na ograniczoną wytrzymałość pła, wchodzącemu grozi ugrzęźnięcie w bagnie, a nawet utopienie się. Z kładki obserwować możemy charakterystyczną dla pła i granicy lasu roślinność. Oprócz mchów torfowców roślinami najbardziej charakterystycznymi dla pła torfowcowego są m.in. szygiełka biała Archenhospora alba, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, tużyca bagienna Carex limosa, żurawina błotna Oxycodcus quadripetalus, o jadalnych, smacznych owocach, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, a na granicy lasu, bagno zwyczajne Ledum palustre, oraz borówka bagienna Vaccinium uliginosum, zwana też pijanicą. Drzewa takie, jak sosna Pinus sylvestris, świerk Picea excelsa i brzoza umszona Betula pubescens, wraz z roślinami torfowiskowymi torfowce, bagno zwyczajne, borówka bagienna, tworzą bór bagienny Vaccinium uliginosi pinetum. Zbiorowisko tego typu występuje w Polsce stosunkowo rzadko i odznacza się dużą naturalnością. Skład roślinności zbliżony jest do pierwotnego. Na szczególną uwagę zasługują dwa gatunki roślin owadożernych. Są to rosiczka długolistna Drosera anglica, gatunek bardzo rzadki w Polsce, i częściej występująca rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia. Obie rośliny objęte są ochroną gatunkową. Rośliny owadożerne występują głównie w środowiskach ubogich w związki mineralne, zwłaszcza charakteryzujących się niedoborem azotu w glebie. Rosiczka, tak jak zdecydowana większość roślin, jest organizmem samożywnym, potrzebującym do swojego wzrostu wody, światła, dwutlenku węgla i soli mineralnych. Posiada jednak umiejętności zdobywania części substancji pokarmowych z dodatkowego źródła, jakim są drobne organizmy zwierzęce. Pułapką na owady są lepkie liście, zaopatrzone w liczne włoski gruczołowe z kropelkami słodkiej cieczy na końcach. Zwabiony owad przykleja się do liścia, który powoli zamyka się, przytrzymując ofiarę. Następnie zostaje ona oblana wydzieliną włosków gruczołowych, zawierającą enzymy trawienne. Niektóre pierwiastki i związki chemiczne, uwalniające się w trakcie rozkładu ofiary, są przez roślinę wchłaniane i wykorzystywane do własnych procesów życiowych. Po strawieniu ofiary liść powoli otwiera się, a po owadzie pozostaje tylko pusty chitynowy pancerzyk. Proces trawienia trwa, w zależności od wielkości ofiary i wieku liścia, od jednego do kilku dni. W sucharze trzecim i w innych zbiornikach polihumusowych, przy samej krawędzi pła torfowcowego, spotkać możemy inną, całkowicie zanurzoną w wodzie roślinę drapieżną, pływacza drobnego Utricularia minor. Posiada on na swoich delikatnych pędach pęcherzykowate, zatrzaskowo podciśnieniowe pułapki, służące do chwytania najdrobniejszych zwierząt wodnych zooplanktonu. Każdy pęcherzyk zaopatrzony jest w klapkę i delikatne włoski czuciowe. Kiedy przepływające obok zwierzątko, na przykład rozwielitka, podrażni owe włoski, klapka gwałtownie otwiera się, zasysając wodę wraz z ofiarą. Po strawieniu, które odbywa się wewnątrz pęcherzyka, otwiera się on ponownie, a resztki ofiary zostają usunięte. Idąc wzdłuż kładki przechodzimy nad rowem, stanowiącym fragment rozległej sieci kanałów bobrowych. Wypełnione wodą kanały umożliwiają bobrom szybką ucieczkę w razie zagrożenia oraz transport gałęzi do żeremia. Przy kopaniu kanałów bobry posługują się przede wszystkim przednimi łapami, a wybraną ziemię odrzucają tylnymi. Część kanałów drążona jest pod powierzchnią ziemi lub płatorfowcowego i wówczas nie są one dla nas widoczne. Przystanek trzeci: zgryzy bobrowe. Po przejściu kładką na drugą stronę torfowiska skręcamy w prawo. Ścieżka gubi się tu wśród powalonych pni drzew. Obieramy kierunek na widoczną pośród nich tablicę informacyjną. Rozglądając się dookoła z łatwością przekonamy się, że bobry mogą silnie oddziaływać na środowisko, w którym żyją. Jednym z efektów ich obecności mogą być zmiany w strukturze roślinności porastającej obrzeża wód. Jeszcze przed kilku laty w tym miejscu rosły wysokopienne drzewa, których gęste korony zatrzymywały większość promieni słonecznych. W ciągu kilku lat żerowania bobrów las na tym terenie został znacznie przekształcony. Liczne drzewa, głównie osiki, zostały powalone. Część drzew, w tym wiele dębów i sosen, została ogryziona u nasady pni, co prowadzi do ich nieuchronnego obumarcia. Jednocześnie można zauważyć, iż w powstałych lukach szybko wyrastają siewki nowego pokolenia lasu, co jest procesem spontanicznym, przejawem naturalnej sukcesji zbiorowiska leśnego. Bobry są zwierzętami roślinożernymi. Poza liśćmi, gałęziami i korą drzew liściastych, zjadają korzenie, kłącza i liście roślin wodnych i lądowych, należących do ponad 300 gatunków. Bóbr bez trudu przegryza gałąź grubości kilku centymetrów i obala drzewa o średnicy do około 70 cm. Najchętniej ścina wierzby, topole, osiki, jesiony, dęby i brzozy, rzadziej olsze i drzewa iglaste. Wiosną i latem bobry żywią się prawie wyłącznie roślinnością zielną, natomiast jesienią i zimą w ich diecie przeważa kora, miazga, pędy oraz liście drzew i krzewów, uzupełniane kłączami i korzeniami roślin wodnych, na przykład grzybieni białych i grążela żółtego. Dorosły bóbr zjada dziennie około 1,5 kg świeżej masy pokarmu roślinnego i ponad 0,5 kg kory drzew. Do ścinania drzew bobry używają swoich czterech potężnych siekaczy, pokrytych szkliwem o brunatno-czerwonym zabarwieniu, przy czym siekacze górne są znacznie dłuższe od dolnych. Do rozcierania pokarmu służą zęby policzkowe, o dużej powierzchni żującej. W sumie bóbr posiada 20 zębów. Ślady zgryzania przez bobry składają się z licznych nacięć o gładkiej powierzchni, tak jakby zostały wykonane przy pomocy dłuta. Ścięte drzewo o niewielkiej średnicy zostaje najpierw pozbawione gałęzi, a następnie podzielone na mniejsze fragmenty. Ogryzione z kory fragmenty drzewa mogą być wykorzystane przez bobry do budowy żeremia lub tamy. Grube drzewa najczęściej są okorowywane u nasady i pozostawiane bez ścinania. Bobry są aktywne głównie wieczorem, nocą i wcześnie rano, w ciągu dnia zazwyczaj przebywają w żeremiu, gdzie wypoczywają, przeprowadzają toaletę i spożywają zgromadzony wcześniej pokarm. Początkowo bobry żerują w bezpośredniej bliskości nory lub żeremia, jednak w miarę wyczerpywania się zasobów pokarmu, penetrują coraz odleglejsze tereny. Bobry docierają niekiedy na odległość do kilkuset metrów od zbiornika wodnego lub rzeki. Jednak najczęściej ślady ich żerowania występują w pasie o szerokości do kilkudziesięciu metrów od wody. Wpływ bobrów na środowisko uwidacznia się nie tylko w usuwaniu niektórych gatunków drzew i krzewów, ale również w zmianach uwilgotnienia i składu chemicznego gleb. Powszechnie znane jest budowanie przez bobry tam, które przegradzając rzeki lub rowy powodują podniesienie się poziomu wody i powstawanie rozlewisk. Tamy wznoszone są z ogryzionych fragmentów pni i konarów drzew, gałęzi, uszczelniane drobniejszymi fragmentami roślin, liśćmi i mułem. W przypadku uszkodzenia tamy bobry natychmiast przystępują do jej odbudowy.